Kochani, będę dzisiaj mówiła o miłości Bożej, która jest pokazana we krwi Jezusa Chrystusa. Będziemy mówić o tym, że Jezus Chrystus przelał swoją krew, oczywiście wiem, drogocenną krew za nas wszystkich, ale przelał ją siedmiokrotnie. Będziemy mówić o 7 razach w Biblii, pokażemy, gdzie to jest, kiedy Jezus przelał krew i co to dla nas znaczy, dlaczego 7-krotnie. Kto mi podpowie, kiedy pierwszy raz Jezus Chrystus przelał swoją krew? No. Pocił się krwią tak samo, bardzo dobrze, jeden z naszych punktów. Pierwszy raz Jezus Chrystus przelał swoją krew, kiedy miał tylko 8 dni, kiedy odbyło się obrzezanie. Wiecie, przy obrzezaniu wypływa krew, prawda? Tak już wtedy Jezus Chrystus przelał swoją krew. Od małego dziecięcia był przygotowywany po to, żeby oddać siebie samego do Ojca, za ciebie i za mnie, abyśmy mieli zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie. Także będziemy te wszystkie 7 punktów omawiać, a w tej chwili przejdziemy do Słowa Bożego. Ja mam taki zwyczaj, że lubię zaczynać wersetem z 1 Koryntian. Także przeczytamy jeden werset, będzie to werset z pierwszego listu Pawła do Koryntian, 2 rozdział od 2 do 5. A mianowicie mówi tak. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Kochany Jezu, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi stanąć w tej chwili przed obliczem Twoich dzieci tu obecnych w tym miejscu. Panie, pozwól, abym mogła przekazać to, co położyłeś na moim sercu, abym podzieliła się w tym oto miejscu. Niechaj każde ucho dzisiaj będzie otwarte na słyszenie Twego głosu. Niechaj każde serce będzie otwarte, aby przyjęło to, co chcesz dla nich przekazać. Zapraszam Ciebie, Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa, aby tylko Jezus był wywyższony w tym oto miejscu. Amen. Amen. A więc, moi drodzy, będziemy mieli dużo wersetów dzisiaj. Otwórzmy na 1 Piotra 1, pierwszy rozdział 1 i 2. 1 Piotra, rozdział 1, 1 i 2. Więc apostoł Piotr mówi tak. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitanii, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w duchu zostali uświęceni, i posłuchajcie, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie. Zwróćcie uwagę na dwa słowa, dlaczego zostaliśmy wybrani, aby być dziećmi Bożymi. Po co? Dwie rzeczy. W wersecie drugim pisze, aby w duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa. Dzisiaj nie będziemy mówić o posłuszeństwie, ale to był jeden z rzeczy, które Bóg od nas wymaga, abyśmy byli posłuszni Słowu Bożemu i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. I o tym pokropieniu krwią dzisiaj będziemy mówić. Chcę wam powiedzieć, jesteśmy wybrani. Bóg przewidział to, że każdy z was dzisiaj oto będzie w tym miejscu. Bóg przewidział, że będzie czas w twoim życiu, że zawołasz do Jezusa i powiesz mu, że chcesz być Jego dzieckiem. A powód, dla którego ciebie powołał, abyś wykonywał Jego pracę. Nie ma dzieci Bożych, które siedzą bezużytecznie. I dlatego, że wierzę dzisiaj, gdzie mówisz o krwi, to każdy sprawdzi samego siebie i powie, tak, ja potrzebuję tej krwi, aby jeszcze więcej służyć Jezusowi. W drugim liście Tymoteusza, 3 rozdział, a werset 16-17 mówi tak. 2 Tymoteusz, 3 rozdział, 16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Dlaczego wybrałam ten werset? Bo będziemy brali przykłady ze Starego Testamentu, które nam pokażą, że żeby osoba stała się osobą wierzącą, oczyszczoną, żeby były przebaczone jej grzechy, potrzebowała pokropienia krwią 7-krotnego. 7 razy musiała być pokropiona krwią, żeby była oczyszczona. A więc uczmy się ze Starego Testamentu, bo tak pisze w Nowym, prawda? że całe Pismo Święte jest natchnione i pożyteczne do nauki. Stary Testament przypomina nam rzeczy, które miały miejsce, a które zostały wypełnione w Nowym Testamencie. Nowy Testament, Jezus Chrystus rozpoczyna swoje życie. Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby nie znieść Stary Testament, ale go wypełnić w Nowym. Jezus jest wypełnieniem tego Testamentu. Modlę się w tej chwili, aby każdy z nas miał uszy otwarte na to, co będziemy się uczyć ze Starego Testamentu, z czym będziemy się dzielić ze Starego Testamentu. Więc naszym kluczowym wersetem, kilka wersetów, będzie trzecia Księga Mojżeszowa. Także proszę, otwórzcie sobie trzecią Księgę Mojżeszową, 14 rozdział. A więc zaczniemy od Starego Testamentu, a później przejdziemy do Nowego. Trzecia Księga Mojżeszowa, 14 rozdział i przeczytamy 7 wersetów. Od 1 do 7. A więc Pismo mówi tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu na trędowatym, to kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hisop. Potem kapłan nakaże, by zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną, ptaka żywego zaś weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi i hizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną. I pokropi tym 7 razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego. Ptaka zaś żywego wypuści na pole. A więc jest tu historia o człowieku trędowatym. Wiemy o tym, że trąd to jest choroba skóry, ale również trąd w Biblii symbolicznie oznacza grzech, nieczystość i brud. Czyli to jest tak symbolicznie to oznacza. Ktoś był trędowaty, czyli był nieczysty. I tacy ludzie nie mogli przebywać z innymi ludźmi. Były odosobnione miejsca dla nich. Jak tylko zobaczono odrobinę trądu, od razu osoba była wyrzucana poza obóz. Była wyrzucana do środowiska odosobnionego, gdzie oni byli tylko sami. A jak dany trędowaty wyszedł z tego obozu i szedł między ludzi, to musiał wołać, jestem brudny, jestem nieczysty. I wszyscy ludzie uciekali od takiego człowieka. Dlatego się bali się zarazić, nie chcieli z nim obcować. Tacy ludzie byli skierowani na to, że kiedyś umrą samotni. Skazani, dziękuję, pomagajcie mi czasami. Więc skazani na to, że będą samotni, nikt ich nie będzie kochał. I taki człowiek musiał mówić, brudny jestem, nieczysty jestem. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Jeżeli teraz my, niektórzy z nas, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa jeszcze swego serca, którzy nie oddali się pod Jego panowanie, by szli po mieście i mówili, jestem nieczysty dla Jezusa, jestem brudny, nie jestem człowiekiem wierzącym, ile wstydu byłoby, ile hańby byłoby, prawda? My tego nie robimy. Ale w tamtym czasie tak było. Ale Bóg ustanowił, że nawet ci, którzy byli nieczyści i brudni, mieli szansę powrócić do zdrowego, normalnego życia. Wtedy już to było pokazane. Ale żeby to się stało, musieli oni być pokropieni krwią. I ktoś musiał tego dokonać. Kto musiał tego dokonać? Tutaj bardzo wyraźnie pisze, musiał to być kapłan. I jest opisane, jak to się wydarzyło. A więc chcę wam opowiedzieć, jak to się wydarzyło, chociaż żeśmy już przeczytali. Po pierwsze, jeżeli taki trędowaty zobaczył, że choroba z niego odeszła, że jest czysty i chce wrócić do środowiska swojego, to musiał wezwać kapłana, czyli tak jak dzisiaj pastora. No i kapłan musiał wyjść poza obóz. To jest bardzo ważny moment, bo później zobaczycie, że Jezus Chrystus też musiał wyjść poza obóz. Czyli wszystko, co w Starym Testamencie jest, jest odbiciem później w Nowym. A więc kapłan, który miał oczyścić człowieka, znaczy powiedzieć, że jest czysty, jest mu przebaczone, wyszedł, werset trzeci, poza obóz. I jeżeli kapłan zobaczył, że rzeczywiście człowiek się nawrócił, rzeczywiście służy Bogu, rzeczywiście jest czysty, to musiał jakby musiał wykonać pewne zadanie, a mianowicie musiał go pokropić krwią i tą krew musiał skądś wziąć. I tutaj był nakaz dany przez samego Boga dla Mojżesza, jak to ma się odbyć. A więc było powiedziane tak, weź najpierw dwa ptaki. Może ja położę to, bo chcę wam to tak rękoma pokazywać. Normalnie lubię chodzić, ale ponieważ to jest nauczanie, dzisiaj to muszę tak pilnować tego. Więc to było tak, wziął dwa ptaki. Wziął jednego ptaka, jedno naczynie gliniane, zarżnęli tego ptaka, krew tego ptaka została, ściekała do tego naczynia, a w tym samym czasie wodę, czystą wodę też się lało. I krew razem z wodą była mieszana i leciała do tego naczynia. To był warunek, tak Bóg nakazał Mojżeszowi. To było z jednego ptaka. A drugi ptak, był to żywy ptak, którego nie zabijali i pisze tak, wzięli drzewo cedrowe. Powiedzcie mi, na czym został Jezus ukrzyżowany? Na drzewie cedrowym. Krzyż był zrobiony z drzewa cedrowego. A więc drzewo cedrowe, wzięli kawałek drzewa cedrowego, wzięli tego drugiego ptaka, który był żywy, położyli na to drzewo cedrowe, następnie wzięli hisop. Hisop położyli na tego ptaka i nitki karmazynowe i związali tego żywego ptaka, żeby to się wszystko razem trzymało. Tak jak Jezus Chrystus został ukrzyżowany i przybity, żeby się razem z drewnem trzymał. I wzięli tego żywego ptaka z tym drewnem, z hisopem, zamoczyli w tą wodę i krew zmieszaną, krew i woda, wyciągnęli, rozwiązali i puścili ptaka wolno. Ptak musiał być zamoczony we krwi i wodzie, wynurzony, tak jak my jesteśmy wynurzeni, kiedy mamy chrzest wodny i wypuszczony na wolność. I wtedy wziął kapłan i pokropił trędowatego tą krwią i tą wodą. I pisze ile razy? I pokropi tym 7 razy, który oczyszcza się z trądu i uzna go za czystego. Ptaka zaś puści na wolność. Tak oto Bóg nakazał Mojżeszowi, aby oczyścić ludzi, którzy byli kiedyś w trądzie. 7 razy musiał być pokropiony. Mamy jeszcze w innym miejscu sytuację, gdzie mówi o tym, że ludzie musieli być pokrapiani 7 razy, aby były przebaczone im grzechy. Przeczytam teraz Hebrajczyków, 13 rozdział i przeczytam 2 wersety. Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 11 i 12. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. A więc znowu mamy słowo obóz. Poza obozem dokonuje się zabijania zwierząt i przygotowania krwi. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. A więc widzicie tutaj słowo Boże. Tam było, że kapłan musiał być poza obóz, zabić ptaka, wziąć krew, pokropić. A tutaj pisze i dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Również, co te nitki karmazynowe oznaczają w tym Starym Testamencie i gdzie to znajdujemy w Nowym Testamencie? Tak jakśmy tutaj czytali, użyli je do związania tego ptaka, żeby później go na wolność wydać. A my wiemy o tym, że Pan Jezus Chrystus, kiedy był bity, kiedy cierpiał tuż przed ukrzyżowaniem, to co zrobili? Narzucili na niego płaszcz ze szkarłaty, prawda, na jego rany. Ten płaszcz był zrobiony właśnie z tych nitek karmazynowych. A więc w Starym Testamencie jest odbicie później w Nowym Testamencie. I również słowo hisop jest użyty tutaj dla przykładu. Hisop był po raz pierwszy użyty właśnie tutaj w tym wydarzeniu, a po raz ostatni był użyty, wiecie kiedy? Kiedy Pan Jezus był na krzyżu i powiedział, pragnę, co wzięli, to wzięli wtedy hisop. Znowu zobaczcie, hisop. Umoczyli w occie i podali dla Pana Jezusa. I to znajdujemy w Jana, 19 rozdział, tylko przeczytam, żebyście zobaczyli. Jan 19, 29 i 30 werset mówi tak. I stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu, gąbkę nasiąkniętą octem podali mu do ust. A gdy Jezus kosztował osu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wykonało się, czyli Jezus oddał swoje życie za ciebie i za mnie. A więc zobaczcie, dlaczego do tego nawiązuję, bo chcę wam powiedzieć, że rzeczywiście Jezus 7 razy dał swoją krew, bo jeżeli w Starym Testamencie 7-krotnie kazali kropić osoby, żeby była czysta, to gdzieś to musimy znaleźć w Nowym Testamencie. A więc widzimy i hisop, gdzie znajdujemy w Biblii. Ale taki drugi przykład tego, że człowiek grzeszny musiał być pokropiony krwią 7 razy, znajdujemy w czasie świąt przaśników, kiedy naród żydowski jest gotowy, aby uciekać z niewoli, z prześladowania, z Egiptu do ziemi obiecanej. I Bóg nakazuje nowe święto, jest to święto przaśników. I mówi wtedy: weźmiecie sobie baranka paschalnego, każdy w swoim domu, zabijecie tego baranka i weźmiecie krew tego baranka. I tą krwią pomarzecie wasze odzwierza waszych domów. I wtedy, kiedy będzie przychodził anioł śmierci, który będzie karał pierworodnych, tych, którzy chcieli zabić naród Boży, jak zobaczy krew na drzwiach, to będziecie ocaleni. Dzisiaj Bóg chce widzieć swoją krew na was, abyście byli ocaleni. Jeżeli się już ją przyjęli, to jesteście dziećmi Bożymi. A jeżeli jesteście jeszcze niepewni, to dzisiaj Bóg do ciebie mówi: mam krew przygotowaną. Dzisiaj nie musimy już zabijać zwierząt. Dzisiaj już nie musimy 7 razy kropić. Dzisiaj mamy jedyną rzecz, co musimy zrobić. Uznać tego, który za ciebie 7-krotnie oddał swoją krew, a on weźmie ciebie do swojej rodziny. A więc znajdujemy to w 2 Mojżeszowej, 12 rozdział. 2 Mojżeszowa, 12 rozdział, i przeczytam 3 wersety, werset 7, 12 i 13. Oczywiście moglibyśmy dużo więcej czytać cały rozdział, ale dla skrócenia czasu tylko wybrałam niektóre. A więc pisze tak, 2 Mojżeszowa, 12 rozdział. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba drzwia i nad proże w domach, gdzie go spożywają, czyli o baranku paschalnym. Tej nocy przejdą przez ziemię egipską i przejdę i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Czyli to jest tylko mowa ogólnie o krwi, że krew dała życie, ocaliła człowieka. Ta krew musi być w życiu każdego z nas. Bóg powiedział: jak zobaczę krew, ominę was. Czy ta krew obmyła już ciebie? I jeżeli cię już obmyła, czy ty chodzisz zwycięski w tej krwi? Czy chodzisz zwycięski na co dzień? Czy dajesz Bogu chwałę i cześć za to, co On dla ciebie uczynił? Jedyny sposób, aby być oczyszczonym z tego trądu, z grzechu, z jakiegoś może, nie tyle, że grzechu, ale może nałogu, niekiedy mamy nałogi, jakieś problemy, to jest to, że potrzebujemy krwi i wody w naszym życiu. Powiedzcie mi, jak Jezus był na krzyżu, w pewnym momencie żołnierz wziął i przebił go włócznią, co wypłynęło z jego boku? Woda i krew. Dwie rzeczy. I dlatego Bóg dał nakaz Mojżeszowi, aby tego jednego ptaka krew zmieszać z wodą. Te dwie rzeczy są potrzebne dla każdego człowieka, który chce żyć dla Jezusa Chrystusa. A więc przyjdź dzisiaj do Jezusa, jeżeli masz jakiś problem, i poproś Go jeszcze raz, aby ta krew obmyła cię. Następny przykład, gdzie będzie mówiona już o 7 razach, tym razem numer 7, będzie to historia budowania ołtarza pańskiego dla ludu Bożego. Mojżesz był na górze i na górze Bóg rozmawiał z Bogiem przez 40 dni i tam Bóg bardzo szczegółowo powiedział Mojżeszowi, jak zbudować ołtarz, gdzie będzie kapłan przychodził, będzie składał ofiary i będzie się modlił o grzechy ludu, aby były one przebaczone ludziom. I wiecie, może wyprzedzę troszeczkę moje myśli, ale chcę wam powiedzieć, bo jestem taka już, cieszę się tym, że my nie żyjemy w Starym Testamencie, bo Bóg mu kazał zbudować, kazał mu wszystkie ceremonie wykonywać, o których będziemy mówić. I ludzie musieli w Starym Testamencie czekać, kochani, jeden rok, aby grzechy ich były przebaczone. Najwyższy kapłan miał prawo wejść do miejsca najświętszego tylko raz w roku. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj żyć i czekać na przebaczenie Jezusa raz w roku, no bo my wszyscy jesteśmy ludźmi słabymi i robimy pomyłki. I bardzo często musimy przed Boga przychodzić codziennie, wszyscy wierzący, a już nie mówię o tych, którzy nie znają Boga, ale my wierzący, musimy codziennie przychodzić i prosić Boga o oczyszczenie. Może nie wy, ale ja muszę. Czasami coś za szybko powiem, czasami podniosę głos na swojego męża, czasami źle pomyślę coś, prawda? Ciągle coś się dzieje. Ale dzisiaj Bóg dał nam prawo, że przychodzi do Niego bez przestanku, 24 godziny na dobę. On jest tam obecny, po prawicy Ojca, siedzi i czeka tylko na jedno słowo swoich dzieci. Panie, przebacz. On mówi, przebaczone, idź i nie grzesz więcej. I znowu na drugi dzień coś się stało. Panie, przebacz. Jezus mówi, przebaczone, idź nie grzesz więcej. Dlatego, że Jezus tak nas mocno kocha, że On, jak tylko przyjdziemy, On nam przebacza. Ale w tamtym czasie tak nie było. W tamtym czasie ludzie musieli czekać cały rok, żeby ich grzechy były przebaczone. Cały rok. I tylko jedna osoba mogła przebaczyć te grzechy. Czyli kapłan, największy, najświętszy kapłan musiał wejść, przedłożyć krew przed Boga i wtedy Bóg przebaczał ludowi. Ale przeczytajmy to. Więc jest to w drugiej Księdze Mojżeszowej, druga Mojżeszowa, 20 rozdział, a wersety 22 do 24. Zobaczycie, jak się odbywało przebaczenia grzechów w tamtym czasie dla ludu Bożego. I tu jest ciekawe, bo to było dla ludu Bożego, czyli dla ludzi wierzących. Czyli ludzie wierzący potrzebowali przebaczenia. Czyli my wszyscy kiedyś i teraz potrzebujemy przebaczenia. A więc werset 22 do 24 mówi tak. I rzekł Pan do Mojżesza, tak powiesz do synów izraelskich, widzieliście, że z nieba z wami mówiłem. Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota. Nie czyńcie sobie. Uczynisz mi ołtarz ziemi, ofiarujesz na nim twoje całopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec twoich i z bydła twego na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. I później 25 rozdział. To jest o skrzyni przymierza. Wstrzymajcie się dobrze. Mówimy, że chcecie mieć palca 25, pójdziemy tam troszeczkę dalej. Wejdźmy teraz do trzeciej Mojżeszowej, 16 rozdział. Tak, będziemy w Mojżeszowej na razie. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział. Werset 14 i 18-19. A więc w tym poprzednim, drugim Mojżeszowym jest pokazane, że Pan nakazał Mojżeszowi zbudować ołtarz, gdzie będzie składał całopalenia. I tam będzie Bóg przychodził i rozmawiał z Mojżeszem. Teraz troszeczkę dalej, w trzeciej Mojżeszowej 16 jest tak. Potem weźmie nieco krwi ścielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz ponad wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Potem, werset 18, potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem i dokona przebłagania nad nim. Weźmie mianowicie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomaże nią rogi ołtarza wokoło. Odrobiną tej krwi pokropi go palcem 7 razy i oczyści go od nieczystości synów izraelskich oraz poświęci go. Czyli od tej drugiej Mojżeszowej do trzeciej Mojżeszowej widzimy różne prawa, co Bóg nakazał, aby wykonywać, aby lud Boży mógł przeżyć oczyszczenie. A więc w drugiej Mojżeszowej jest wszystko, jak ma budować ołtarz, że ma być zbudowany te całe tabernako, całe z trzech części, przedsionek, część główna i miejsce najświętsze. Jak się nazywa tabernako? Przybytek. Także jest pokazane, jak ma zbudować przybytek. Trzy części. W pierwszej części przedsionek przynoszą zwierzęta, zabijają zwierzęta, zbierają krew, spalają to nieczyste. Później kapłan musi wejść do drugiej części, gdzie są stoły, gdzie są świece. Nie będę opisywała, jak to wygląda, bo to już inne zupełnie nauczanie, ale wchodzi do drugiej części, tam się oczyszcza, sprawdza siebie w lustrach, żeby nie było żadnego brudu, dlatego że jak będzie wchodził na miejsce najświętsze, które jest za zasłoną, to do tego miejsca najświętszego nic brudnego wejść nie może. Także tam oczyścił się, ma krew przygotowaną i raz w roku staje i wchodzi do miejsca najczystszego, najświętszego, za zasłoną. I tylko jeden człowiek mógł tam wejść w tym czasie, to był arcykapłan. I wiecie, on miał na swoim ubiorze takie małe dzwoneczki wokoło, wiecie o tym, prawda? Dlatego i miał do siebie przywiązany sznurek. I ten sznurek zostawał w drugiej części, tej środkowej części, po to, że jak arcykapłan wchodził z krwią zwierząt na całopalenie i dał, przedstawiał to dla Bogu, jeżeli byłby brudny, jeżeli byłby grzeszny, to Bóg go pokarał i on tam padł. I ludzie na zewnątrz, jak nie słyszeli tych bębenków, tych dzwoneczków, to wtedy był wyciągany stamtąd, czyli wszedł do miejsca najświętszego brudny. Taka oto była kara. Ale później jak już wszedł, to ten drugi Mojżeszowy, już może teraz nie będziemy czytać, bo naprawdę chcemy przejść do Nowego Testamentu, przejść do siedmiu pokropienia krwią Jezusa Chrystusa, ale ten drugi Mojżeszowy, który tylko wspomniałam, powiedziałam, trzymajcie palce, jestem za szybko, mówię? Troszeczkę. Dobrze, bo dużo informacji. Ale tylko sobie piszcie. Więc tak, w tej drugiej Mojżeszowej, 25 rozdział, wersy 10, 16, 18, jest opisane, co jest w tej najświętszej części za zasłoną. W tej najświętszej części za zasłoną była skrzynia przymierza. Nic poza tym tam nie było. Była zasłona, za zasłoną skrzynia przymierza. A w skrzyni przymierza oczywiście były trzy rzeczy, które reprezentowały największe cuda, jakie Bóg uczynił dla narodu Bożego. Jakie to były trzy rzeczy? Tablice, to jest 10 przykazań, manna, jako dowód tego, że Bóg jest zaopatrzeniem twoim, daje ci jedzenie i nigdy nie zginiesz, oraz laska Araona. A więc tylko to było w tej skrzyni przymierza. A nad skrzynią przymierza były dwa cheruby, dwa anioły. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. No i później wszedł taki kapłan, przed skrzynią przymierza stanął i wtedy się stało to, co przed chwilą przeczytałam. A mianowicie odrobinę tej krwi pokrop palcem swoim 7 razy i oczyści go od nieczystości synów izraelskich. A więc Bóg powiedział, tylko arcykapłan, tylko raz w roku mógł wejść do miejsca najświętszego i złożyć krew, którą Bóg przyjmie jako zapłata za grzech i musiał to zrobić jeszcze raz, werset 19, i 7 razy pokropi skrzynię i oczyści go od nieczystości synów izraelskich. Bóg mówił, ja przyjmę krew, ale musi 7-krotnie ją pokropić. I ta krew oczyści grzesznego. I Jezus Chrystus, ale przyjdziemy zobaczyć, że musiał 7-krotnie oddać swoją krew, żeby wypełniło się Stare Pismo w Nowym Piśmie. Oczywiście już więcej Jezus nie musi dawać krwi. On dał raz na zawsze, to już jest zrobione. Już więcej Bóg nie żąda krwi od żadnego kapłana, od żadnego człowieka, bo Bóg przyjął, Bóg Ojciec, tą najdrogocenniejszą krew swego Syna Jezusa Chrystusa, a my dzisiaj za darmo możemy brać zbawienie. Za darmo możemy brać uleczenie, za darmo możemy brać pokój, za darmo możemy brać radość, za darmo możemy być szczęśliwi, tylko musimy uznać i zawołać i powiedzieć, ja pragnę tej krwi. A więc gdzie znajdujemy po raz pierwszy w Nowym Testamencie, że Jezus przelał swoją krew? Znajdujemy to w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, werset od 1 do 24. Łukasz, 2 rozdział, 21 do 24. Myślę, że za szybko nie przeszłam przez Stary Testament. Ale czasami jak chcę dużo powiedzieć, to za szybko mówię. Nie macie tu siostry Tatiany Chydzik. Ona zawsze mi mówi, zwolnij. Zwolni. No ale myślę, że mnie rozumiecie. A więc tutaj piszę tak. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, widzicie, w Nowym Testamencie wykonywali zakon mojżeszowy. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę syna gorlic oraz dwa gołąbki. W Starym Testamencie było powiedziane, aby czyścić trędowatego, było potrzeba dwa ptaki, prawda? Dwa ptaki. Była potrzebna krew. A tutaj widzimy, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, wypełnia Stary Testament już jako dziecko. Oddaje swoją krew jako ośmiodniowe dziecko. Co to dla nas znaczy? Dlaczego Jezus to uczynił? A mianowicie, Jezus jest drugim Adamem. Pierwszy Adam, człowiek zgrzeszył, oderwał nas od Boga, stracił to tchnienie Boże, które było dane dla ludzi jako wolność i musiał przyjść drugi Adam, to jest Jezus Chrystus ze świeżą, świętą krwią, która miała moc przyprowadzić człowieka z powrotem do Boga. I jako drugi Adam, nowa rasa ludzka zrobiła to, że jak ja dam mu swoją krew, to Ojciec przyjmie ją i każdy, kto wierzy, będzie mógł zbawiony. Daje nam to przymierze usprawiedliwienia, czyli obrzezanie to jest wejście w przymierze z Bogiem. W Starym Testamencie każde dziecko, które było obrzezane, wchodziło w przymierze, należy do Boga. Potem poznawali, że człowiek należy do narodu izraelskiego. A więc tutaj Jezus Chrystus wypełnił to dla nas. My już tego nie musimy robić. On to zrobi. Mówi, poprzez moje obrzezanie, oddanie krwi, wchodzę w przymierze z Bogiem, moim Ojcem i daję usprawiedliwienie dla każdego, kto mnie przyjmie. Drugie miejsce, drugi raz, że Jezus oddał swoją krew za ciebie i za mnie, znajdujemy w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Ten rozdział każdy z nas prawie na pamięć zna. Werset 44, Ewangelia Łukasza, 22-44. Jest tu pokazane, jak Jezus jest w ogrodzie Getsemane. Jezus już ma służbę, pracuje, głosi słowo, uczy ludzi, stworzył chrześcijaństwo, pokazał ludziom, jak służyć Bogu i wtedy już ma umierać, ma zapłacić cenę za ciebie i za mnie, idzie do Getsemane, modli się i dlatego byłam bardzo błogosławiona, kiedy pastor powiedział, że mieliście tydzień modlitwy, bo akurat ten wykład z krwią idzie z tym, co Jezus Chrystus zrobił, modlitwa. Jezus idzie do Getsemane i mówi, werset 44, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Jezus w Getsemane toczył za nas śmiertelny bój, gorliwie się modlił, aby Bóg przyjął jego ofiarę, jego krew i żeby ludzie mogli być zbawieni. Powiem wam, że jest udowodnione dzisiaj, że jest możliwość, żeby z twarzy krew schodziła. Jak ludzie pod takim wielkim napięciem są, pod wielkim stresem, po prostu bardzo przeżywają, to szczególnie to jest u mężczyzn, pękają te takie żyłki wewnętrzne i krew wychodzi. Także to jest udowodnione medycznie, że to mogło mieć miejsce. Po co Jezus oddał swoją krew w tej modlitwie? Po to, żebyśmy my mogli wykonywać Jego wolę, żebyśmy mogli do Niego należeć. Zobaczcie, werset 42 mówi tak, ten sam rozdział. Werset 42 mówi, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I później 46. I mówi tak, i rzekł do nich, dlaczego śpicie? Bo za chwilę wrócił z Getsemane, modlił się, poszedł do swoich uczniów i zastał ich śpiących. Poruszał ich, może nie poruszał, ja tak sobie wyobrażam. Może głośno powiedział, no bo Jezus raczej nie krzyczał. Także myślę, że może ich poruszał, wstawajcie. I mówi, dlaczego śpicie? Wstańcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jezus powiedział, ja tu się modlę, krew swoją za was leję, a wy śpicie. Mój Kościół Boży dzisiaj często śpi. Nasz Kościół Boży często nie wykonuje tego, co Bóg chce, a Jezus mówi, a się modliłem gorliwie w Getsemane, swoją krew przelewałem za was, abyście nie spali. A więc, jeżeli jest tutaj ktoś z wierzących, kto śpi, kto śpi, ale nie tak naprawdę śpi, tylko śpi, czyli nic nie robi dla Pana. Śpi, jest tylko tym zadowolony, że przychodzi raz w tygodniu na nabożeństwo. To przyjdźcie dzisiaj po tą krew i poproście, aby ta krew, którą Jezus za was przelał w modlitwie, została przelana i na was w dniu dzisiejszym. Następnie Ewangelia świętego Jana, rozdział 19. Ewangelia Jana, rozdział 19. I będziemy większość czasu spędzać przy rozdziale 19. Werset pierwszy. Od pierwszego wersetu. Nie będziemy czytać, macie otwarte Biblię, znacie sytuację. Jest tutaj opisane o tym, że Piłat będzie dawał Jezusa przed ludzi. I mówił, oto człowiek. Co mam z nim zrobić? Mam go ukrzyżować, czy go oddać na wolność? I w tym momencie jest decyzja, że on jest winny. Ten, który nie był winny, stał się winny. Piłat go oddaje na ubiczowanie. A więc tutaj, jak będziecie czytać ten rozdział, to bardzo widocznie widać. Piłat mówi, oddaję go na skazanie i pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będziemy go biczować. I w pierwszym Izajasz, biczować się mówi biczować, bić. Także musi przelać swoją krew. A jak będą biczować Pana Jezusa, to czy krew się ukazuje? Krew się ukazuje. Wiecie, oglądaliście chyba film, który pokazywał, jak Jezus szedł na stracenie. Ta krew z każdej strony lała się z jego ciała. I dlatego Izajasz, nie musicie otwierać, znacie to, tylko sobie zapiszcie. Izajasz 53 rozdział, a 5 werset mówi tak. Przez to biczowanie, czyli trzecie miejsce, kiedy Jezus oddał swoją krew, kiedy był biczowany. Izajasz napisał tak. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. To trzecie przelanie krwi, kiedy Jezus oddał dobrowolnie, kiedy był biczowany, to jest po to, abyśmy my mogli być uleczani Jego krwią. Mówi, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Następne miejsce to jest korona ścierni, czyli w czwartym miejscu, gdzie Jezus przelał swoją krew za Ciebie i za mnie. I to też jest w Ewangelii Jana. Cały ten rozdział 1, 2, 3, 4, jak będziecie czytać, to jest później następna rzecz. Korona ścierni. Co znaczy korona ścierni? Korona ścierni była nałożona na Pana Jezusa. Te ciernie wchodziły do Jego głowy. Krew się lała. I Izajasz również coś na ten temat pisze. Też w tej samym rozdziale Izajasza 53 rozdział, a werset 11. 53:11 Izajasz pisze tak. Całe ciało pobite, zakrwawione, ale usprawiedliwił nas i poniósł nasze winy. Jak ta krew chodziła z jego głowy w dół po całym ciele, jego całe ciało było zakrwawione, ale przez to, że było zakrwawione, że ta krew się lała, usprawiedliwił nas i poniósł nasze winy. Następne miejsce, gdzie Jezus Chrystus przelał swoją krew, to ręce przebite, prawda, i nogi przebite. Kiedy wisiał na krzyżu, krew też ciekła z tych oto miejsc. To było 5 miejsce. I nawet już w psalmach jest napisane o tym, co Jezusowi się stanie, że będzie miał ręce przebite i nogi, a jest to mianowicie w psalmie 22 i 17 werset. 22, 17 mówi tak. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Już była przepowiednia powiedziana, że nasz Pan będzie musiał oddać swoją krew, ręce i nogi. Co to znaczy ręce i nogi? Później z Nowego Testamentu wam pokażę. To znaczy, że jak Pan Jezus przelał swoją krew na rękach, to mówi do ciebie dzisiaj. Patrz, co dotykasz. Patrz, co tymi rękoma robisz, bo ja zapłaciłem za twoje ręce. A za nogi patrz, gdzie idziesz, do którego miejsca, bo były one przepłacone moją drogocenną, świętą krwią. 6 miejsce. 6 raz, kiedy Jezus oddał swoją krew, to jest... kiedy już wisiał na krzyżu, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A więc znowu z jego boku wyszła krew i woda. Jezus przeszedł przez wodę i krew. Teraz powtórzymy jeszcze raz. Te 6 razy, dopiero mamy 6 razy. 6 miejsc, gdzie Jezus 6-krotnie oddał swoją krew po to, aby Bóg mógł przyjąć najświętszą krew Jezusa za nas i wypełniło się Stary Testament, czyli 7-krotnie. Po pierwsze, obrzezanie. Jeżeli chcecie, to możemy, może razem otwórzmy. Rzymian 4, 9, 11. Rzymian 4, 9, 11. I mówi tak. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też nie do obrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to przy obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Przedtem wam pokazałam 6 miejsc, gdzie Jezus przelewał krew, a teraz pokazuję 6 miejsc, co te 6 miejsc znaczy. A więc pierwsze przy obrzezaniu. Jeszcze raz werset 11. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Jezus dał wam pieczęć usprawiedliwienia. Nie to, że musisz być obrzezany, ale z wiary, abyś uwierzył. Którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Czyli Bóg ustanowił Jezusa ojcem wszystkich obrzezanych i nieobrzezanych. I ci, którzy są nieobrzezani, otrzymali to obrzezanie w Jezusie Chrystusie i dostąpili usprawiedliwienia, gdyż On to dla nas wszystkich wykonał. A więc jak przyjmujemy Jezusa, to jesteśmy obrzezani przez Ducha Świętego w sercach naszych. Jesteśmy usprawiedliwieni. Drugie miejsce, czyli to drugie miejsce, to jest drogocenna krew. Obmył nas opot. Opot już przedtem wspomniałam, że jak modlił się w Getsemane, to właśnie modlił się i powiedział, wstawajcie i módlcie się, aby się nie popadli pokuszenie. Czyli za drugim razem pot, to znaczy Jezus wymodlił się o nas i chce, abyśmy my się modlili, abyśmy nie popadli w pokuszenie. Jak będę posłuszna Jezusowi, to On mówi, należysz do mnie, dam ci siłę w zwycięstwie w modlitwie. A więc modlitwa. Modlitwa, czyli to, że on w Getsemane modlił się za nas i o swoją krew. Ubiczowanie trzecie, to już też mówiłam wcześniej, to chodziło o to, że poprzez to, że był ubiczowany, daje nam prawo, aby przyjść pod jego rany i tymi ranami, abyśmy mogli być uleczani. Trzecie to była ciernie, korona, to położone na głowę Jezusa. Co to też reprezentuje dla nas? Że nasze myśli mają być obmyte krwią Jezusa Chrystusa. Że nasz umysł ma być poddany Jezusowi Chrystusowi. Że jeżeli nie masz pokoju w swoim sercu, to pójdź pod tą Golgotę. Spójrz na koronę cierniową, której krew leciała z głowy. I ta korona zrobi to, ta korona nałożona na Jezusa, ta krew spływająca, że strach będzie ci zabrany, że depresja będzie ci zabrana, że smutek będzie zabrany, że nie będziesz mieć nerwów, że nie będziesz miał nałogów, że nie będziesz miał problemów, tych takich wielkich problemów, z którymi sobie nie dajesz rady, bo Jezus powiedział, to z mojej głowy, z mego umysłu krew lała się po moim ciele, abym tą krwią oczyścił dzisiaj ciebie i dał ci nowy umysł. Czy potrzebujesz spokoju dzisiaj? Czy potrzebujesz odpoczynku? To zawołaj na Jezusa i poproś, aby z tego jej głowy, z Jezusa Chrystusa, kiedy ta krew lała, dzisiaj przeszła na ciebie, aby twój umysł był oczyszczony. No i ręce i nogi, już wspomniałam wcześniej, abyśmy wiedzieli, gdzie mamy iść, co mamy robić. Bóg mówi, ani w lewo, ani w prawo nie skręcaj, ale idź prosto przed siebie, spójrz na krzyż i naśladuj mnie. No i oczywiście bok i włócznia, bok, to znaczy, że włócznia, że jesteśmy zbawieni i tutaj jest trzy rzeczy. Jesteśmy nowonarodzeni przez ducha, przebaczeni z grzechów przez krew i obmyci wodą do nowego życia. Trzy rzeczy, nie będziemy o tym bardziej mówić, bo słyszałam, widziałam, że będziecie mieli chrzest wodny, wiem, że pastor będzie was na ten temat nauczał, że każdy potrzebuje trzy rzeczy. Nowonarodzeni przez ducha, przebaczeni grzechów przez krew i obmyci wodą do oczyszczenia. A teraz przechodzimy do najwspanialszej rzeczy, z którą niestety nie wszyscy się zgadzają, gdzie była przelanie siedmiokrotne krwi Jezusa, czyli siódmy punkt. Są w teologii naukowej, teologii Biblii, niektórzy z tą wersją się zgadzają, niektórzy się nie zgadzają. Także tutaj poproszę pastora, że po prostu ja bym wam tak, jak ja myślę, także to jest moje zrozumienie, a wy sami podejmijcie decyzję, nawet pastor mnie później sprostuje, ale skorygujesz. No ale ja bardzo dużo teologii też studiowałam, sprawdzałam, także ja myślę, że ja wierzę, że tak jest. A jak tak nie będzie, to pójdę pod koronę Jezusa Chrystusa. Po te ciernie, Panie, powiem, obmyj mój umysł i zmień. A więc otwórzmy sobie wszyscy razem Ewangelię Jana, 20 rozdział. No bo musimy znaleźć, gdzie jest siódme miejsce, prawda? Kiedy siódmy raz Jezus oddał swoją krew za nas. 20 rozdział Jana, od wersetu do 10 do 17. 10, 17 i przeczytamy razem. No może do 20, od 1 do 20. Od początku rozdziału czytamy. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, to jest mowa o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który już umarł, poszedł do grobu i zmartwychwstał. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekł do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą na prześcieradłach, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył, albowiem jeszcze nie... I ujrzał i uwierzył, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Ale Maria, zobaczcie te Marie kobiety, jakie one są wytrwałe. Mężczyźni odeszli, bo nie rozumieli, ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała. Ona powiedziała: ja nie odejdę, ja muszę zrozumieć, ja pragnę. Kobiety są wytrwalsze w modlitwie. Mężowie tacy mocni, twardzi, a kobiety... Tak. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących, jeden u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. Przedtem wspominałam wam w Starym Testamencie, w miejscu najświętszym, za zasłoną była arka. Na arce, co było, dwa cheruby, jeden po jednej stronie, jeden po drugiej. A tutaj Maria zobaczyła dwóch aniołów. Jeden stał tam, gdzie Jezus miał głowę, a jeden tam, gdzie miał stopy. Czyli tą arką to nasz Jezus Chrystus. I aniołowie tam zostali, ale nasz Jezus został zabrany. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzeczy im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła po hebrajsku: rabuni, to znaczy nauczycielu. I rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Bardzo mocny moment. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, i do Boga mego, i do Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie w bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus. Ale to już werset 19. To może wstrzymajmy się przy 18. A więc widzicie tutaj historię, że Pan Jezus zmartwychwstał. Grób jest pusty. Dwóch aniołów jest tam, gdzie Jezus był położony. Ukazuje się Marii i mówi do Marii tak: Mario, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wszedłem do mojego Ojca. Tak, tak pisze. Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź i powiedz braciom: wstąpię do Ojca mego i do Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. A więc mówi: ja jeszcze nie wstąpiłem, a muszę wstąpić do Ojca mojego, waszego. Idź, powiedz im, żeby czekali, ja przyjdę, ale ja muszę coś uczynić. Ja wierzę, że Jezus musiał wziąć swoją krew, siebie samego, w tym momencie, zanim ona mogła go dotknąć. Bo był święty w tym momencie, to był zmartwychwstanie. Nikt nie mógł go dotknąć. Musiał najpierw oddać siebie jako ofiarę Bogu. Ja wierzę, że w tym momencie, jak on to powiedział, ona pobiegła do uczniów, a on został wzięty. Poszedł do Ojca, mówi: Ojcze, oto moja krew. Ojcze, oto jestem. Ojcze, spełniło się wszystko, z czym mnie posłałeś na ziemię. Lud już jest wolny. Zapłaciłem, przyjmij moją ofiarę. I Bóg wziął tą ofiarę, uradował się, ale powiedział: synu, idź teraz. Powiedz im, co mają czynić. Teraz oni uwierzą. Bo przedtem, jak żeśmy czytali, było napisane, że uczniowie jeszcze nie rozumieli, jak zobaczyli pusty grób i poszli. Później Maria, jak jest przy nim, Jezus mówi: nie dotykaj mnie, bo muszę wstąpić. I poszła, powiedziała wszystkim uczniom, a uczniowie, jeden z nich, uczeń, niewierny, Tomasz, ja nie wierzę ci, co mówisz, to jest niemożliwe, tak się nie mogło stać, niewierny. I za chwilę Jezus przychodzi do uczni. Czyli minęło kilka wersetów, nagle Jezus się pokazuje, podchodzi do Tomasza i mówi: Tomaszu, dotknij się mnie. Tomaszu, włóż swego palca w mój bok. Tomaszu, włóż rękę w moje ręce. Włóż i dotknij mnie. Czyli ja wierzę, że to siódme pokropienie krwią, to było to, że Jezus sam siebie wziął krew, poszedł do Ojca, dał krew, Bóg przyjął tą krew, zwycięstwo dla ludu mojego, zwycięstwo dla ludzi, którzy uwierzą. A teraz idź, mój synu, wypełnij do końca, daj im moc Ducha Świętego, powiedz, żeby czekali na Niego, nauczaj ich przez kilka jeszcze dni, a później będziesz uniesiony już na stałe i już nigdy do nich nie wrócisz, aż przyjdzie koniec świata. Czytajmy te wersety o Tomaszu. Więc to będzie... przeczytajmy od wersetu 24. Ten sam rozdział. 20, werset 24 w dół. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Moi drodzy, to jest cudowny moment. Jezus musiał oddać siebie samego do Ojca, bo to Ojciec wysłał Go na ziemię, bo to z Ojcem była umowa. Oddał siebie, powiedział: Panie, Boże mój, Ojcze mój, oto wykonało się wszystko, z czym mnie wysłałeś. Zobaczmy do listu Hebrajczyków, 9 rozdział. List Hebrajczyków. 9 rozdział. Werset od 11 do 15. Pisze tak: lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I na podstawie tutaj tych słów Ja i wielu teologów uważa, że właśnie musiał przed wraz, raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną swoją krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Wszedł do Boga, dał swoją krew. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego On jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy podniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Jezus oddał swoją krew do Ojca, przez to dał nam dziedzictwo wieczne. Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 19, troszkę dalej, 23 mówi tak. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczanie tymi sposobami. Same za rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Czyli w Nowym Testamencie nam znowu mówi nam o Mojżeszu, o tym, że była żądana krew, nie ma innego sposobu, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią. Była potrzebna krew Jezusa Chrystusa, abyśmy my mieli życie wieczne. Spójrzmy na Hebrajczyków, 19 rozdział, a 23 werset tylko. Hebrajczyków 10 rozdział, od 19 do 23. Mając więc bracia i siostry, dodam tutaj, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci w ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszanie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał nam obietnicę. Bóg do nas mówi, wejdźmy. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach. My już jesteśmy oczyszczeni. My nic zrobić nie możemy. Bóg nie żąda od nas siedmiokrotnie oddawania krwi. On przyjął Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus siedzi po prawicy Ojca dzisiaj i wstawia się ze nami. I ostatnie dwa wersety, które przeczytam, to będzie rozdział 12, werset 1 i 2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Dzisiaj, jeżeli masz wszelki ciężar i grzech, czy masz ciężar dzisiaj, czy masz problem dzisiaj, czy masz choroby dzisiaj, czy może masz jakiś ukryty grzech dzisiaj, to mówi, który was usiedla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznawać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. I werset 24. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Jezus Chrystus siebie samego. Powiedział, ja wypełnię stary zakon. Ludzie już nie muszą czekać na przebaczenie raz w roku. Ludzie już nie muszą prosić, żeby były różne zwierzęta zabijane i krew przynoszona i kropiona. Jezus powiedział, ja to Ojcze dokonam. I wiecie, że krew Jezusa Chrystusa dzisiaj do nas, wiecie co woła? Miłosierdzie dla ludu mojego. Miłość dla mego ludu. To jest inna krew dla Kaina i Abla. Co się stało z Kainem i z Ablem? Dwóch pierwszych braci, gdzie zazdrość weszła do serca ludzkiego. Kain zabił Abla, a krew Abla spod ziemi co wołała? Pomsty, pomsty, pomsty chciała ta krew. To była ludzka rzecz pomsty. Jezus Chrystus mówi, ja nie chcę pomsty. Jezus Chrystus mówi, ja nie chcę karać mego ludu. Jezus Chrystus mówi, ja nie pamiętam waszych grzechów. Jezus Chrystus mówi, ja przyjmuję was takimi, jakimi jest. Dlaczego? Bo moja krew była dana do Ojca mojego, bo Ojciec przyjął moją krew za was. Bo moją krew jesteście uleczani dzisiaj, wasze drogi mają być drogami bożymi, bo ja swoimi sińcami, swoimi ranami u stóp, u swoich rąk przepłaciłem już za was. Was umysł ma być czysty dla mnie, bo ja swoją krwią, która z mego czoła leciała dzisiaj, dałem wam nowy umysł, nowe pragnienie, nowe chęci, ale wy musicie uwierzyć, wy i ja, że to krew Jezusa Chrystusa wszystkim, wszystko nowym robi. Jezus poszedł do Ojca i Ojciec go przyjął. Stańmy wszyscy na nogi nasze. Będziemy dziękować Bogu za tą drogocenną krew, że wszystko się wypełniło w naszym Panu Jezusie Chrystusie.